Cześć i czołem, drodzy widzowie. Lubię od czasu do czasu wybrać się w Polskę z moim tatą, poszukać jakiegoś nietypowego, fajnego auta do kupienia. Różne graty wyciągaliśmy z chaszczy, ale naprawdę stare auta, takie z czasów przedwojennych, trafiają się rzadko, a jeśli już, to zwykle w bardzo złym stanie. Zgniłe, niekompletne, poprzerabiane i tak zniszczone, że nie warte ratunku. Wyobraźcie więc sobie moje zdziwienie, gdy zostałem zaproszony na Śląsk, by wyciągnąć z szopy kompletny samochód, nie sprzed drugiej, a sprzed I wojny światowej. Chyba nikt w Polsce nie wyciągnął tak starego wozu z szopy. Do tego, mimo upływu około 115 lat, maszyna jest wciąż w jednej rodzinie. Wóz po drugim właścicielu, niepalący, dojeżdżał tylko do kościoła, nigdy nie miał stłuczki i był trzymany pod kocem. Niemiec płakał, jak sprzedawał! To będą dwie historie w jednej. Opowieść o pewnej śląskiej rodzinie i opowieść o samochodzie tej rodziny. Apollo Mybel. Zapraszam. Do zrealizowania tego odcinka dostałem do dyspozycji naprawdę mnóstwo pamiątek, które zaraz Wam pokażę. Ta historia zaczyna się od urodzonego 10 września 1890 roku Józefa Paszendy. Jako młody chłopak ze śląskiej wsi trafił do służby w cesarskiej marynarce wojennej, po niemiecku Kaiserische Marine. Pierw szkolił się na okręcie SMS Mainz, a potem na pancerniku SMS Königsberg. Opłynął na jego pokładzie cały świat. Z powodu wybuchu wojny jego służba została przedłużona i jako radiotelegrafista znalazł się na pancerniku SMS König. Był to najsilniejszy typ pancernika, z jakim Niemcy rozpoczynały I wojnę światową. W składzie jego załogi wziął udział w Bitwie Jutlandzkiej. W trakcie tej bitwy SMS König przyczynił się do zatopienia brytyjskiego krążownika pancernego HMS Defence. W trakcie pojedynku artyleryjskiego pancernik został wielokrotnie trafiony pociskami kalibru 343 mm wystrzelonymi z pancernika HMS Iron Duke. Okręt co prawda nie zatonął, ale został poważnie pokiereszowany. Wybuchło wiele pożarów, które wymusiły zalanie części przedziałów. Do wnętrza okrętu dostało się 1600 ton wody. W trakcie bitwy jutlandzkiej na pokładzie Königa zginęło 45 marynarzy, a 27 zostało rannych. I właśnie jednym z rannych był Józef, którego siła wybuchu brytyjskiej 343 rzuciła o ścianę kabiny, łamiąc mu kości i trwale niszcząc kręgosłup w takim stopniu, że już nigdy nie był w stanie się wyprostować. Do dziś zachował się w rodzinie kołnierz marynarskiej bluzy splamionej krwią przelaną przez Józefa tamtego dnia. Z powodu znacznego uszczerbku na zdrowiu i wynikającej z tego niepełnosprawności Józef został zwolniony z wojska. Jako pamiątka służby poza kuflem rezerwisty i książeczką wojskową ostał się krzyż żelazny drugiej klasy nadany 6 stycznia 1916 roku za wybitną służbę w trakcie wojny. Dostał też rentę, która miała pokryć potrzeby nie mogącego podjąć pracy zarobkowej na etacie weterana. Po powrocie z wojny wykorzystał swą smykałkę do majsterkowania i jak na tamtą epokę zaawansowaną wiedzę techniczną, by nie być skazanym na rentę inwalidzką, tylko samemu zarabiać. Dowodem na to, jak zdolnym człowiekiem był, jest to zachowane radio lampowe, które sam zbudował. Spokój trwał krótko. Neudorf, jego rodzinna wioska położona między Rybnikiem a Raciborzem, co prawda uniknęła walk, ale boje i potyczki powstań śląskich rozgrywały się w nieodległym Raciborzu, Olzie, Kędzierzynie i Rybniku, a mieszkańcy wioski brali udział w tych bratobójczych walkach. Bo przecież poza walką Polski z Niemcami, to był przede wszystkim bój Ślązaków o to, czy chcą pozostać przy Niemczech, czy dołączyć do Polski. Linie podziału przebiegały nie tylko między niemieckim miastem a polskimi wsiami, ale też przez wioski, ulice, domy, a nawet rodzinne stoły. W trakcie plebiscytu, który miał zdecydować o przyszłości Górnego Śląska, Józef zagłosował za Niemcami, podczas gdy reszta wsi zagłosowała za Polską. Niebawem okazało się, że granica niemiecko-polska będzie dosłownie 3 km na zachód od jego domu. I choć jego rodzina była jedyną rodziną identyfikującą się z Niemcami, to nie wyjechali ze tych stron, w których się wychowali. Od jednego z wyjeżdżających z Rydłutów Niemców, którego nazwisko niestety przepadło w mrokach dziejów, za pieniądze z odprawy, jaką dostał odchodząc z marynarki wojennej, Józef kupił mały samochodzik. Wóz był wtedy prawie że nowy, rocznik 1910, a więc raptem 10-letni. Jako osoba niepełnosprawna uznał, że takie małe wozidło wydatnie mu pomoże w życiu, by nie utknąć w 4 ścianach swego domu. Tym samochodzikiem był Apollo Möbel, którego w tym odcinku wam pokazuję. Samochód kupił w 1920 roku, a jeszcze parę miesięcy temu, w 2025, stał zaparkowany w szopie, czekając, aż znów ujrzy słońce. Opowiem wam teraz o firmie, która go wyprodukowała i o samym aucie, ponieważ to tak niszowy unikat, że zapewne prawie nikt z was nigdy o nim nie słyszał. Fabryka, z której wyjechał ten uroczy samochodzik, miała swą siedzibę w powiatowym miasteczku Apolda w Turyngii. Założyła ją rodzina Ruppe, produkująca od połowy XIX wieku maszyny rolnicze. W 1903 roku zbudowali motocykl o nazwie Apoldania. Pojazd ten miał silnik o mocy trochę ponad 2 koni mechanicznych, który przekazywał moc na tylne koło za pomocą paska bez skrzyni biegów. Rozpędzał się do zawrotnych 60 km na godzinę i sprzedawał się dobrze, a nawet zdobył kilka nagród w wyścigach. Sukces tego projektu zachęcił rodzinę do zbudowania czegoś większego. Rodzina Ruppe chciała usadowić się w niszy tańszych samochodów, zwanych popularnie w epoce doktor Wagenami. Ta nazwa zrodziła się z pewnej marketingowej idei, że takie tanie, dwumiejscowe samochody będą idealne dla na przykład wiejskich lekarzy dojeżdżających do pacjentów. Oczywiście tanio to słowo względne, bo choć tańszy od konkurencji, to taki samochód był wtedy niewyobrażalnym luksusem. Piccolo kosztował, zależnie od wyposażenia, od 2 do 2,5 tysiąca marek. Dla porównania, przeciętny robotnik zarabiał w tamtych czasach od 10 do 32 marek tygodniówki. Mimo to, dzięki swej cenie oraz solidności dającej gwarancję długiego użytkowania, model Piccolo stał się sukcesem. By ten sukces udźwignąć, potrzebny był kapitał. Dlatego firma Ruppe i syn została przekształcona w spółkę Apollo AG, a w 1912 w Apollo Werke. Do 1907 firma wyprodukowała około 1500 pojazdów, zwiększając zatrudnienie do 600 pracowników. Niedługo potem Hugo Ruppe odszedł z firmy ojca, by w Saksonii spróbować założyć własną firmę motoryzacyjną MAF. Zarządzanie firmą przejęli od Oskara Ruppe jego pozostali dwaj synowie, Artur i Paul. Fotel głównego inżyniera obsadził uznany kierowca wyścigowy epoki, Karl Slevogt. Cholera, sami se sprawdźcie, jak się to po niemiecku mówi. Który wprowadził do oferty nowe auto, model Möbel, który miał być tańszy o 500 marek i jeszcze bardziej dostępny dla ludu. Przez takich ludzi jak Karl, samochód stał się bardziej dostępny, powoli przestając być drogą zabawką bogaczy, a stając się narzędziem pracy i wypoczynku klasy średniej. To były czasy, zanim obrano jedyną słuszną drogę, czyli 3 pedały w podłodze, od lewej sprzęgło, hamulec i gaz, wajcha od biegów pod ręką i obsługa znana ze współczesnych samochodów. Wtedy jeszcze dużo eksperymentowano, więc wóz ma kierownicę po prawej stronie, bo ważniejsze było wtedy lepiej widzieć pobocze drogi niż auta jadące z nadprzeciwka, którego można było przez cały dzień nie spotkać. W podłodze są 2 pedały oraz tajemnicza wajcha z 2 manipulatorami pod kierownicą. Okazało się, że jedna część wajchy służy do dodawania gazu, a druga do ustawiania wyprzedzenia zapłonu.
Zajrzyj i zobaczmy, jakie on tam serducho ma pod maską, bo to jest najciekawsze w tym wszystkim. 120-letni silnik. Coś ci to przypomina?
Motocyklowy.
Tam jest, widzę, łańcuch.
Tak.
Ej, co on tym łańcuchem na wał przekazuje?
Tak, powinien, ale ten łańcuch jest... Nie ma tutaj jakiejś zębatki. Chociaż nie, tu coś inne było napędzane.
Ale zobacz, on ma wiatraki, wiatrak jest z 2 stron.
Tak, chłodzenie tu i tu.
Faktycznie trochę jak w motocyklu to wygląda.
Jednocylindrowy jest. I tu ma skrzynię biegów i napęd na tył. Idzie, bo go trzeba docisnąć. O.
A.
Silnik się obraca. O, ma chęć nawet. Tylko widzisz, nie ma tu cewki przewód. Nie, to nie jest cewka. Nie ma tu do iskrownika. Przewód powinien być od iskrownika. A może tu jeszcze brakuje iskrownika.
O, widzisz,
to jest do iskra, to jest cały to iskrownik. To jest magneto, które wytwarzało iskrę do świecy tu z tego.
Ja pamiętam, jak żeśmy z tatą jeszcze korbą kręcili.
Ale... No ja też kręciłem. Nie? Teraz.
Ma kompresję.
Krzyczy fajnie.
Ten samochodzik, przypominający oryginalnie, wizualnie bardziej powóz niż znane nam współcześnie auta, napędzał jednocylindrowy silnik czterotaktowy chłodzony powietrzem, poruszanym dwoma wiatrakami o pojemności 624 cm3, generujący zawrotną moc 5 koni mechanicznych. Jeśli reklamy z epoki nie kłamią, to Möbel w 1911 roku ustanowił światowy rekord prędkości, osiągając na wiejskiej drodze w pełni seryjnej konfiguracji prędkość 108 km na godzinę. Biorąc pod uwagę, że wóz ma hamulce bębnowe na cięgnach i to tylko na tył oraz hamulec ręczny na wale napędowym, drewniane koła i strefę zgniotu kończącą się z każdej możliwej strony na głowie kierowcy, to nie umiem sobie wyobrazić takiego mini motopowozu pędzącego po gruntowej drodze z tak zawrotną prędkością. Firma odnosiła sukcesy i skupiła się na produkcji aut oraz opracowaniu technologii do wytwarzania samodzielnie wszystkich elementów, w tym kompletnych silników, by być niezależnym od zewnętrznych dostawców i potencjalnej konkurencji. Pochłaniało to jednak ogromne ilości pieniędzy na badania, rozwój i wdrożenie, a idea małego auta dla wszystkich nie dawała dość zysków, nie przyjęła się aż tak, by cały biznes się bilansował. Mimo bycia jednym z najbardziej, jeśli nie najbardziej, udanym samochodem tamtej epoki, produkowanym w Niemczech, wielu sukcesów w motosporcie oraz wytrzymałej konstrukcji, Apollo Möbel nie stał się autem, które zmotoryzowało masy. Ten tytuł przypadł parę lat później Fordowi Model A, a sama firma Apollo Werke w trakcie wojny zaczęła produkować ciężarówki dla wojska, silniki do łodzi motorowych, części zamienne do czołgów oraz pojazdy dostawcze.
To jest gaz?
No. Gaz,
to ciekawe, a to na dole to co, ssanie?
I to jest wyprzedzenie zapłon.
O kurde, no to no tak, zapomniałem, że to jest...
Czyli
no.
Co, żeby zapłon był, to trzeba jeszcze tam ruszyć, tak?
Nie, nie, to jest wyprzedzenie zapłonu. Tak, bo tą żeś ruszał, to
tak,
mówię, że...
to jest gaz jakby.
Tym dodaje gazu.
Tym dodajesz gazu, a to jest wyprzedzenie zapłonu, żeby...
Czyli co to znaczy w sumie?
Że przy odpalaniu, żeby lżej odpalić, to bym się opóźnia. A potem, żeby jechał, to mu się to przyspiesza. Takie konstrukcje ja. Były, bo on nie miał podciśnieniowego, że i wyższe obroty, nie miał tak jak teraz w pustaszy.
No i trzeba było...
No wciął, i tu to trzeba było pompować.
Tata, że pompować jak się jedzie trzeba
tak,
było,
żeby smarowanie silnik miał.
Mhm. Ja to był olej do silniku był w tej bańce tak, i tak, tym co idzie tam pompował chyba... do silnika olej.
Tak, bo nie miał pompki oleju, tylko ręcznie trzeba było co jakiś czas pamiętać. Jest olej, widać.
No, pokaż koreczek.
Nie, bo
super.
Tata też jest taki, żeby suchego nie zostawił. No, to...
Problemem było też wrogie przejęcie dokonane zaraz po wojnie w 1918 roku przez koncern Elite Werke z Nadrenii. Firma po wykupieniu udziałów odwołała radę nadzorczą, obsadziła ją swoimi ludźmi i do początku lat 20. wydrenowała spółkę prawie do zera. Wielkie zyski czasów wojny zostały wyprowadzone z firmy, odbierając jej szansę na dalszy rozwój. W 1921 roku Apollo wykupił zakłady MAF stworzone przez Hugo Ruppe. Niestety dla nich kryzys gospodarczy przygniótł Niemcy, przez co firma już poturbowana finansowo musiała dwa lata później zlikwidować zakłady MAF, a w 1928 zamknąć własną produkcję samochodów. Próbowali jeszcze działać jako dealer firmy NSU, ale na fali kolejnego kryzysu z czarnego czwartku w 1929 roku firma zbankrutowała i została ostatecznie sprzedana w 1933. W tym samym czasie, gdy Apollo Werke walczyło o przetrwanie, Józef przerabiał swój samochodzik, by wygodniej było nim jeździć na targ, czy do miasta, albo do rodziny w odwiedziny. Dorobił drzwi, by łatwiej było mu wsiadać i by nie ochlapywać się błotem w trakcie jazdy. Wstawił wyższą przednią szybę, zmienił kanapę i wprowadził inne usprawnienia powodujące, że wóz zamiast przypominać powóz konny, w końcu zaczął wyglądać jak inne, troszkę nowocześniejsze samochody. Choć malutki, potrafił przewieźć Józefa wraz z żoną i trójką dzieci, z czego dwoje na kolanach rodziców, a trzecie w drewnianym kufrze robiącym za bagażnik z tyłu, do jego siostry, mieszkającej w Rydłutach, w których zresztą kupił samochód. Czasem też jechali tym samochodzikiem na stację kolejki wąskotorowej, skąd wybierali się w dalszą podróż do Raciborza bądź Gliwic. Samochodzik jeździł przez cały okres międzywojenny. Gdy wybuchła II wojna światowa i miejscowość została ponownie wcielona do Niemiec, jeździł coraz rzadziej z powodu problemów z zakupem benzyny. A gdy pod koniec stycznia 1945 roku w okolicach między Rybnikiem a Raciborzem stanął front sowiecko-niemiecki, stary Józef rozebrał samochodzik na kawałki, spakował w jutowe worki, zakonserwował i zakopał w lesie, by nie zniszczył się w trakcie walk, ani nie został ukradziony przez Armię Czerwoną. Wiosną, gdy wojna w końcu się skończyła, poszedł do lasu, wykopał samochód, przyniósł go do domu, złożył ponownie i schował do szopy. Co ciekawe, choć był de facto jedynym Niemcem we wsi, to po przejściu frontu, gdy komuniści chcieli go razem z rodziną wyrzucić z jego ziemi, to polscy sąsiedzi się za nim wstawili, ratując jego i jego rodzinę. Józef nie politykował i choć w wyniku przypadku nie mieszkał w tym kraju, co chciał, to płacił podatki, spełniał obowiązki wobec państwa, nie zaangażował się w czasach okupacji w nazizm i był po prostu przyzwoitym człowiekiem. Zmarł w 1953 roku, zostawiwszy swój mały samochodzik w spadku synowi Ernestowi. Wóz już wtedy nie był eksploatowany, lecz okazjonalnie wyciągany z szopy celem przewietrzenia. Dopiero w latach 80. pod wpływem informacji od różnych znawców, którzy dowiedzieli się o istnieniu tego samochodzika, rodzina podjęła decyzję o jego renowacji. Samochód oglądał m.in. znany kolekcjoner z epoki Stanisław Tabisz, który kompletował choćby park maszynowy do sławnego filmu Lista Schindlera. Wóz został rozebrany, wypiaskowany, zakonserwowany i ponownie schowany do szopy. Oryginalne koła, opony i inne drobne elementy, które dorobiono, w wersji oryginalnej zachowano. Więc renowacja, choć z dzisiejszego punktu widzenia mało profesjonalna, nie przyczyniła się przynajmniej do pogorszenia stanu zachowania auta, a raczej go zakonserwowała w pewnej formie. Do dziś zachowały się pisma z epoki związane z renowacją pojazdu. Epoki, w której warto zaznaczyć, wszystko trzeba było jakoś sobie załatwić. To wszystko, co Wam opowiadam, wiemy dzięki fotografiom, dokumentom oraz pamiętnikowi Ernesta, w którym spisał historię rodziny, by ta nie przepadła. Po Erneście samochód odziedziczył jego syn, nazwany na cześć swojego dziadka Józefem, który razem ze swoim synem, a prawnukiem tamtego Józefa seniora, Mateuszem, mieli zamiar kiedyś w końcu wóz wyciągnąć z szopy, wyremontować jak należy i znów wyjechać nim na drogę jak za dawnych lat. Wóz na pewno jest tego warty, bo mimo intensywnych poszukiwań znalazłem informacje o tylko dwóch innych zachowanych egzemplarzach na świecie. Oczywiście ten tutaj wymaga mnóstwo pracy, by znów wyglądał jak z fabryki. Ale te swojaczki, jak choćby przednia szyba, też są częścią jego historii i nie wiem, czy jest sens usuwać stuletni tuning ze 115-letniego auta. Niestety, z powodu tragicznej śmierci Józefa, cały projekt stracił sens. Szopę, w której przez dekady stał samochód, trzeba było rozebrać, a Mateusz, ze względu na pracę, obowiązki oraz brak wiedzy niezbędnej do tak trudnego zadania, nie odrestauruje tego wiekowego pojazdu. Bez pomocy taty to nie to samo, co doskonale rozumiem, bo sam bawię się w zabytkowe auta tylko dlatego, że mogę to robić z moim ojcem. Gdy rozmawialiśmy o tym z Mateuszem, to poczułem jego ból, bo przecież gazik mojego taty mógł skończyć podobnie, nie doczekawszy ciągu dalszego opowieści. Przyjechałem na Śląsk, by pokazać Wam najstarszego barn finda w Polsce, a na pewno najstarsze auto, jakie w życiu znalazłem w drewnianej szopie. Przez dekady trzymane pod kocem i czekające na powrót na drogę. Do tego samochód nie jest anonimowy, ściągnięty gdzieś tam zza oceanu czy zachodniej Europy, tylko to wóz ze świetnie udokumentowaną historią, mocno związany z Polską, jeżdżący i stojący w tej samej wsi przez ponad 100 lat. Związany z historią rodziny o ciągłości przekazu międzypokoleniowego przekraczającego wieki. Ponadto mama Mateusza, pani Ewa, postanowiła opowiedzieć nam przy okazji tej wizyty o tym rejonie Śląska, zwanym też czasem Zielonym Śląskiem, o lokalnej gotce. Oraz na obiad dostaliśmy najbardziej śląski zestaw, jaki można sobie wyobrazić. Kluski z dziurką, rolada i modra kapusta. Mogłem więc nie tylko obejrzeć fajne auto i poznać jego niesamowitą historię, ale też poczuć śląskość z jej niuansami. To wszystko powoduje, że cała ta wyprawa była niesamowitym doświadczeniem. Zostałem poproszony przez Mateusza o pomoc w sprzedaży pojazdu. Po długich wahaniach podjął tę decyzję, bo wie, że wóz będzie u niego marniał, a szkoda by tak stary pojazd, który da się uratować, bo silnik kręci, nie wrócił na drogę. Poproszono mnie o pomoc także dlatego, by pod jego domem nie ustawiła się kolejka cwaniaków myślących, że wyrwą taki skarb w cenie zgniłego malucha, albo by nie daj Boże nie wrócili po mybelka w nocy. Dlatego film dodaję z kilkumiesięcznym opóźnieniem, gdy wóz jest zabezpieczony. A jeśli ktoś z Was chciałby odkupić ten zabytek techniki, to chętnie przekażę kontakt do Mateusza i pomogę mu jak tylko mogę, by ten samochód trafił w nowe ręce za godne pieniądze. Rodzina włożyła naprawdę wiele trudu, by ta motoryzacyjna łupinka przetrwała 115 lat. W opisie filmu zostawiam adres mailowy do mnie, pod który możecie składać swe propozycje i oferty. Biorę to na siebie, żeby Mateusz nie musiał czytać dziesiątek, jak nie setek wiadomości typu deje dwie dychy i bierę, albo deje dychę, jutro rano jestem lawetą. Nie ma tu ustalonych widełek cenowych, aczkolwiek biorąc pod uwagę, że jest to najprawdopodobniej jeden z raptem trzech zachowanych egzemplarzy na świecie i w dodatku z taką historią, jaką Wam przedstawiłem w tym odcinku, no myślę, że kwota musi być zdecydowanie wyższa niż za inne wytwory choćby polskiej motoryzacji, jak odrestaurowane Syreny i Warszawy, aczkolwiek właściciel na pewno rozważy wszelkie dobrze uzasadnione i sensowne propozycje, takie dzięki którym nie tylko sprzeda ten samochód, ale będzie on też żył. Jeszcze raz dziękuję za uwagę, namiary zostawiam Wam w opisie i mam nadzieję, że Śląsk jeszcze nie raz nas zaskoczy. Czołem!